Wiesz, mam... To jeszcze chyba się nie zaparzyło. Przepraszam cię bardzo, zamienimy. To ja sobie słabszą wezmę, a ty ciut mocniejszą poczekasz. Mam nadzieję, że jeszcze napiszę następną książkę na temat choroby, a właściwie takiej współzależności ciała, duszy i psychy. Więc nad tym pracuję, ale na razie odłożyłem na bok, bo teraz tłumaczę Tagore. Przetłumaczyłem dwa jego wiersze do swojej książki, a w związku z tym, że go zawsze ceniłem, to doszedłem do wniosku, że trzeba go porządnie przetłumaczyć, bo takich porządnych tłumaczeń nie ma. I namówił mnie do tego wydawca, więc siedzę i tłumaczę pieśni ofiarne. W dniu, w którym śmierć zapuka do twoich drzwi, czym ją ugościsz? Och, postawię przed nią pełne naczynie mojego życia. Nie pozwolę jej odejść z pustymi rękoma. Wspaniałe skarby jesiennych dni i letnich nocy, zebrane plony i wszystko, co pozostało na polu po moim bogatym życiu, ofiaruję, gdy śmierć zapuka do moich drzwi. No nie jest ładne? Powiedz, że ładne.
Bardzo.
Opublikowałem pierwszy raz swoje wiersze. Wiersze pisałem właściwie to od liceum, bo to nie tylko są wiersze o śmierci, umieraniu, ale są różne. Mam sporo wierszy o aniołach albo o różnych innych takich rzeczach też. Tylko najpierw ci muszę pokazać tą czarną walizkę, która tam stoi na szafie, bo taki wiersz o czarnej walizce jest. Dobra?
Pokazać ci.
Żeby nie było, że zmyślam. Bo ja zmyślam niektóre rzeczy, ale tym razem to jest czarna walizka. Zaraz ci o tej czarnej walizce
przeczytam. Duża amerykańska walizka.
Z nią przyjechałem ze Stanów. Tam jest mój dyplom doktorancki, złoty krzyż zasługi, błogosławieństwo papieskie, krzyż, który Indianie, nie krzyż, tylko anioł, który Indianie zrobili w Colorado. To wszystko jest, to jest mój skarb, ale to i tak zostawię.
Ja nawet nie wiedziałam, że dostałeś złoty
z Londynu. To jest, zobacz, którego? 11 listopada.
1990.
A w grudniu prezydent przekazał Wałęsie insygnia. Masz czarną walizkę. Muszę zmienić okulary, słuchaj. Teraz mam dwie pary okularów. Do spakowania moich wspomnień, marzeń i cierpień niepotrzebna mi jest żadna walizka. Zabiorę je luzem wraz ze ostatnim oddechem, który chcę ukraść z tego świata. Zapewne niebieski celnik zapyta mnie, czy nie przewożę ze sobą grzesznych myśli lub innych nielegalnych uczuć i pochwyciwszy mnie na przemycie, nie pozwoli mi przekroczyć niebieskiej granicy. W czarną walizkę, która stoi na mojej szafie, rodzina spakuje zdjęcia, listy i inne bezcenne pamiątki, bez których nie mogłem żyć. Po czym naklei na niej kartkę z napisem do wzięcia i wystawi na ulicę. Może się komuś przyda.
Za to, że w kwiaty zamieniasz to, co się nie zmienia w kwiat. Za wszystkie słońca, zachody, za świat już nie młody, za wiatr. Co zimą spływa ze szczytu, za rąbek błękitu, za morza otchłanie, za duszy wołanie, gdzie port.
Cała nasza cywilizacja nas przekonuje, że śmierci właściwie nie ma. Najlepiej to tak ją ośmieszyć. Halloween, przebrać się, ha, ha, ha. W Stanach Zjednoczonych jakie są cmentarze? Cmentarzy nie ma gdzieś blisko miasta, jest gdzieś tam daleko, nikt nie mówi o tym, że to jest cmentarz, to jest jakiś akr Pana Boga, ogród Pana Boga, tylko żeby nie mówić o cmentarzach, nie mówić o śmierci. Jest 88 synonimów w języku angielskim mówiących o śmierci, żeby nie mówić śmierć. I w polskim to samo jest. Ostatnio usłyszałem, moja mama zgasła. Myślę sobie, kurczę, mama była świecą, zgasła. Ona po prostu umarła. Po prostu umarła. Mówimy, odeszła, odchodzą. Nie. Ludzie umierają. Ludzie się rodzą, kochają i umierają. I to jest normalne. I trzeba do tej śmierci się przygotować. Kiedyś w średniowieczu była ten Ars Bene Moriendi, czyli sztuka dobrego umierania. To zostało zapomniane, odepchnięte. My nie stworzyliśmy nic na to miejsce. Język, który nam na przykład proponuje Kościół, jest ciągle językiem ze średniowiecza. W związku z tym jest nie do przyjęcia, szczególnie przez młode pokolenie. No i co? I pozostajemy osamotnieni, przestraszeni, przerażeni. Zachorujesz, masz umierać, no to co się z tobą dzieje? Najpierw cię do szpitala, a jeżeli nie do szpitala, to do hospicjum. I jeżeli trafisz na dobre hospicjum, no to jesteś w szczęśliwym położeniu. Ale bardzo często te hospicja bywają bardzo różne. I umierasz w samotności, nieprzygotowana.
No ale jak się przygotować na śmierć? Czy ta twoja książka ma przygotować w jakiś sposób?
Tak jak przygotowywali się gdzieś tam w średniowieczu czy wcześniej, tak samo i my dzisiaj też możemy się do śmierci przygotować. Chociażby nawet takie prozaiczne sprawy jak załatwienie spraw spadkowych albo pogrzebu swojego. Przecież o tym nikt nie myśli. Nie wolno myśleć, mówić o pogrzebie, no broń Boże.
Zaraz, to nie jest chyba tak, trochę generalizujesz, dlatego że ja pamiętam, że moja babcia to przez lata miała.
Twoja babcia też, moja mama też.
Naszykowaną.
Ale ty nie masz, ja też nie mam.
No nie, ja akurat co innego postanowiłam, żeby z moim ciałem się stało.
No, no.
Ja chcę oddać zwłoki na cele medyczne.
No i bardzo, bardzo dobrze, bardzo słusznie.
Studenci, bardzo dobrze.
Ale to dobrze, to znaczy, to ja że myślisz
nie,
o tym.
No, naturalnie, że myślę, no przecież nie jestem idiotką, wiem, że umrę. Prędzej czy później. No.
Wolałabyś później, prawda?
No, zdecydowanie wolałabym później, zwłaszcza, że jakoś mi trudno uwierzyć w życie pozagrobowe. Czyli ci, co wierzą w jakieś
mają
przejście,
dużo łatwiej, oczywiście.
Czy buddyści na przykład, że to jest przejście.
Pozwolisz? Mogę
tak,
na...
Tak, tak, oczywiście. Może zostanie jakaś energia, ja wiem. Wspomnienie, no, myśl, ale nie wierzę w nic poza tym.
Słuchaj, dlatego ci wierzący są szczęśliwsi, no bo łatwiej im jest, jeżeli wierzą, że tam jest brama, za tą bramą czeka Pan Bóg, taki czy inny, te wyobrażenia mogą być. I tutaj naprawdę wielka szkoda, że Kościół nie wykorzystuje tego momentu, żeby odpowiednio przygotować tych ludzi. Ciągle to jest to, że ksiądz później tylko przychodzi, pokropi grób, odchodzi i to jest koniec. Czy przychodzi do chorego, ewentualnie namaści, bo to wie, jak zrobić, bo ma rytuał. Ale jak rozmawiać z tym chorym, czy umierającym właściwie, jak go przygotować na to? To naprawdę, ja mam przyjaciół księży i wiem, że to jest bardzo trudne. Chyba się nie uczy w seminarium, no tak sobie wyobrażam. Dlatego jest ta książka, między innymi. Bo tam to nie jest wszystko, ale tam jest tak krok po kroczku, czego można się spodziewać, jakie są etapy choroby, z tym odrzuceniem, później z akceptacją i tak dalej, w jaki sposób rodzina może brać udział i pomagać temu choremu najpierw, a później umierającemu, a później nawet opisany sam proces umierania. Umieranie, wiesz co, że oczywiście w takich wypadkach, kiedy jest jakaś tam choroba nowotworowa, bardzo bolesna, to jest bolesne, ale sam moment umierania okazuje się, że nie jest bolesny wcale.
Na wieki bądź błogosławiona, bądź błogosławiona, bądź.
O, proszę bardzo, tam masz zegar i anioła. A ten anioł, który tam wisi, to jest mój anioł stróż, o którym zresztą napisałem ostatnio wiersz.
Twój anioł stróż jest brunetką piękną.
On jest brunetką?
No, ma wyraźną płeć ponad...
Nie, on zmienia, wiesz. Tego aniołów mam dosyć sporo. Tego anioła dostałem od kogoś, ale nie pamiętam. Ten to jest z Nowego Meksyku. Anioł Garbus, który przynosi podobno szczęście. Wykonany przez Indian, tamtejszych na jakiejś takiej skałce. Tego dostałem, to ktoś robił jakieś osoby niepełnosprawne, zdaje się. Gdzieś byłem, wiesz, i to otrzymałem. O, tutaj mam też jednego, widzisz, ten biedny stracił skrzydła. A ja w ogóle, słuchaj, to czasami myślę, że jestem upadły anioł, więc to dlatego tak się dobrze z nimi, dobrze mi się z nimi dogaduje.
Ale upadły anioł to jest diabeł, nie?
No niektóre są...
No bo skąd się wzięły diabły, to był upadły anioł.
No to jest ten, który wiesz,
Lucyfer.
Stanął przeciwko Panu Bogu. Ja przeciwko Panu Bogu nie...
No to nie jesteś upadły anioł.
No nie, ale słuchaj, jak się tak dobrze w Biblii poszperasz, to na pierwszych kartach Księgi Rodzaju jest taki fragmencik o tym, jak to aniołowie albo synowie Boga tam jest nazwane, schodzili na ziemię i zobaczywszy piękno córek ziemskich...
No tak, to by pasowało.
Stracili po prostu swoją anielskość. Dobra. To jest Leniwy Anioł, taki tytuł, a dedykuję mojej siostrze Halce, która sobie zażyczyła, żebym mi zadedykował jakiś wiersz, więc jej zadedykowałem, żebym miała. Mój anioł stróż jest fajnym gościem. Gdy wybieram się z kumplami na piwo, on, wymawiając się bólem głowy, zostaje w domu. A kiedy wracam późno do domu sportową dziwką pod ręką, udaje, że śpi, zwinięty w kłębuszek, na łebku szpilki wpiętej w czerwone aksamitne serduszko. Mój anioł stróż nigdy nie wykazywał się inicjatywą, jednak ostatnio zauważyłem, że jest po prostu leniwy. Ociąga się, nie reaguje na moje nagabywania, o cudach na życzenie nawet nie chce słyszeć. Na każdą moją prośbę odpowiada, że nie wchodzi to w zakres jego obowiązków. Zaczynam podejrzewać, że albo był złym studentem NAA, lub wcale jej nie ukończył, a dyplom anioła stróża nabył nielegalnie na NBR. A może wiedząc, że wkrótce czeka go przeprowadzka, nie opłaca mu się inwestować w moje umierające ciało. Muszę go o to zapytać, kiedy się obudzi. NAA, zapewne jesteś ciekawa, to jest Najwyższa Akademia Aniołów, a NBR, niebiański bazar Różyckiego.
Za wieczną pamięć sokołów, za taniec sokołów ich lot, za nagłe w nieba wstąpienie, za próśb niespełnienie, za los. Co zimny uśmiech poranków, nieczułość kochanków zamienia w westchnienia, w nietknięte marzenia, by tknąć.
Zostałem właściwie sprowokowany do napisania tej książki przez moją koleżankę z pracy, która mi opowiedziała, tam zresztą opisuje to, historię. Jej stryj chorował na raka, już się gdzieś mieszkający na wsi za Gdańskiem. I przygotowywali się już, żeby znaleźć mu jakieś hospicjum i tak dalej, i tak dalej. I ona pojechała go odwiedzić i nagle niespodziewanie choroba się nasiliła. W ciągu 2 dni on zaczął umierać. Cała rodzina uciekła do kuchni robić herbatę, a ona nie wiedziała, co zrobić, ale wychwyciła go za rękę i zaczęła śpiewać pieśni kościelne, jakie znała. Fałszowała i śpiewała. Właściwie fajnie zrobiła, bo tak w naturalny sposób mu jakoś tam pomogła. Może są jeszcze inne rzeczy, które by mogły pomóc. No i dlatego ta książka, później zacząłem się zastanawiać jak, co, no i zacząłem szukać i w ten sposób dodawać i tak to powstało.
Ale to nie było tak, że wygooglowałeś słowo śmierć?
Wiele rzeczy w internecie w tej chwili można znaleźć, ale też docierałem, wiesz, do takich wiarygodnych, dobrych źródeł. Z reguły zresztą w internecie to zauważyłeś, że nikt się nie podpisuje, czy nie daje odnośnika, czyje to jest wypowiedź, każdy sobie przypisuje. Ja raczej starałem się, żeby to było w miarę rzetelnie zrobione i oddając tym, którzy pisali mądrze o etapach śmierci, o różnym psychologicznym podejściu do człowieka umierającego, żeby to oddać im, co zrobili. Także tak, no. Internet, bez internetu w tej chwili już wiesz, że nie można żyć. Sama też to robisz przecież, jak pach. Oczywiście, że tak. To nie jest nic złego w tym.
Format tej książki jest taki kieszonkowy, można sobie czytać.
Z pełną świadomością. Mimo, że takie piękne zdjęcia, nie wiem, czy zauważyłaś, tam są prawie niewidoczne niestety przez ten format, ale one są po to, żeby schować ją do kieszeni i kiedy jest potrzeba z niej korzystać. No coś za coś, niestety.
Te zdjęcia są pewnym rodzajem ilustracji naturalnie, tak. Ale one są, tak wyglądają, jakby były z twojego albumu trochę.
Słuchaj, to są zdjęcia tej samej koleżanki z pracy, która mi opowiadała o swoim stryju. W związku z tym, że jest fotografem, czy fotografikiem? Fotografem chyba.
Fotografką. Skoro to kobieta.
Dobrze, niech będzie fotografką. Kiedyś pokazała mi to swoje portfolio i powiedziała mi, słuchaj, to i tamto, to mi tak akurat pasuje do tego, co piszę. No i w ten sposób pojawiły się te zdjęcia Anity Czarnieckiej. O.
Ale czy twoja książka jest skierowana tylko do ludzi wierzących? Bo jednak...
Słuchaj, no więc ja jestem człowiekiem wierzącym, więc kieruję przede wszystkim do ludzi wierzących. Wierzących, no tak. Bo oni też nie wiedzą, jak umierać, wiesz, mimo że są wierzący. No może im to będzie potrzebne. Może im się to przyda. Przyda im się, na pewno im się przyda.
Na wieki bądź błogosławiona, bądź błogosławiona, bądź. Za w twoim oku słonecznik, słoneczny statecznik wśród pól. Za jego mądre spojrzenie, za myśli dzielenie na pół. Za moich łez odkupienie i to zapewnienie, że serca nie zmienię, wrzucone kamienie na stos.
Widziałaś wywiad z księdzem Kaczkowskim. Ja go też spotkałem, byłem na promocji jego książki. on wspaniałą robotę w Pucku zrobił. To jego hospicjum, w którym on zresztą teraz mieszka, jest pacjentem też tego hospicjum, jest wspaniale prowadzone.
No jest to miejsce, jeżeli w ogóle można uznać hospicjum za miejsce dobre do umierania. Może lepiej niż jak ktoś miałby być sam w domu. Tak przynajmniej mówiły
no właśnie,
niektóre pacjenty.
Słuchaj, pamiętasz na pewno takie kościoły w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, kiedy były tak zwane cmentarze przykościelne. Chowano przy kościołach i ludzie, kiedy w niedzielę szli na sumę czy na mszę świętą, przy okazji odwiedzali swoich zmarłych. I ta bliskość była zachowywana. W tej chwili robi się wszystko ze względów higienicznych, nie wiem jakich, żeby ten cmentarz jak najdalej, żeby nie,
no,
nie było.
No miejsca nie ma w mieście po prostu.
No, albo miejsca nie ma.
Ale czyli ta więź... odwiedzanie bliskich.
Oni byli, słuchaj, ja pamiętam...
Przecież
tam, w książce...
tam nie ma naszych bliskich.
Słuchaj, ja napisałem tam w tej swojej książce o tym odwiedzaniu cmentarza i mojego ojca, i mojego brata. To było odwiedzanie ciągle ojca i brata, mimo że, wiesz, to były jego szczątki, ale duchowo myśmy się czuli, że idziemy do taty. I to dlatego dziecka, ja miałem 8 lat wtedy, to było chyba bardzo ważne, wiesz, żeby pójść, mimo że tego taty nie ma tutaj, że go było bardzo brak. No to było takie...
No może być na zdjęciu.
No może być, ale
na
ten cmentarz miał
jego
takie ważne...
imię, nazwisko.
Tak, tak. Całe szczęście, że my, wiesz, idziemy i że te kwiaty i że spotykamy się i przy okazji ze znajomymi się spotykamy, bo na cmentarzu gdzieś tam rodziny i przy okazji dostrzegamy, a to mój kolega z klasy, a to moja koleżanka, a to młodsza moja koleżanka i młodszy kolega jest tutaj. Taka świadomość śmierci nagle może wstrząsnąć nami. I to dobrze, żeby zacząć myśleć. To, co ja cały czas próbuję cię przekonać. Żeby się przygotować do śmierci. Nie chodzi o to, żeby chcieć umierać, żeby pragnąć tej śmierci, bo nikt tego nie chce. Życie, tak jak mówisz, jest piękne. Ktoś bardzo ładnie powiedział, ziemia to taki padoł płaczu, ale jak miło jest na nim popłakać.
Na wieki bądź błogosławiona, bądź błogosławiona, bądź.
Jesteś kibicem Lechii? Masz tu, widzę, szaliczek.
Słuchaj, oczywiście, że jestem kibicem Lechii, ale nie każ mi się wypowiadać na temat ich gry.
Nie, ja się w ogóle na tym nie znam. To co?
Ale chodzę na mecze, kibicuję im. Jestem zaprzyjaźniony z Lwami Północy. Wiesz, to są Lwy Północy? To są kibice nasi.
Aha.
Bardzo fajni ludzie, którzy mają pomóc. Znaczy mają, obiecali, że trochę włączą się w pomoc osobom z autyzmem, wiesz?
No, nadal tak. Pracujesz?
Tak, tak, nadal pracuję, prowadzę dwa programy. Jeden to jest Zrozumieć autyzm na tereny wiejskie, wiesz, drugie Budujemy ten dom. Już jesteśmy prawie że w stanie surowym. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z panią Małgorzatą Rybicką, która ostatnio dostała lodołamacza ogólnopolskiego. Świetna nazwa, bardzo mi się podoba, bo ona jest taki lodołamacz. Łamie lody, idzie jak... Ja jestem tylko takim malutkim tam, wiesz, takim, jak to się nazywa, taki, co po porcie pływa, taki malutki kuterek, czyli ten pokazujący. O, to będzie to. Dzisiaj na plaży rozmawiałem ze swoim cieniem. Tłumaczyłem mu, żeby się do mnie nie przywiązywał, żeby pomyślał o sobie, że przed nim jest jeszcze całe życie i że jednak warto. Trwało to długo, bardzo długo, aż wreszcie znudzony moimi nagabywaniami wyciągnął się na plaży, aż po horyzont i odpłynął, zanurzając się w Bałtyku. Teraz boję się, że zostanę lokalną atrakcją turystyczną i ludzie pokazując mnie palcami będą mówili, popatrz, to ten człowiek bez cienia, którego widziałem w telewizji. A może jednak będzie deszczowe lato i nikt tego nie zauważy?
Ten rodzaj pogody, z jaką opowiadasz o swojej książce i o umieraniu, to jest troszeczkę naciągany, czy jest szczery?
Zawsze byłem radosny i dowcipkowałem. Myślę, że się nie zmieniłem pod tym względem. Nie żartuję sobie ze śmierci, absolutnie. Jestem jak najdalej od żartowania. Natomiast staram się traktować jako część życia, która jest przede mną. Mam nadzieję, że mi nie sprawi za dużo bólu, bo tego jej nie przebaczę, ale to jeszcze będziemy rozmawiali na ten temat.
Ze śmiercią?
No, ze śmiercią, czy z kimś, kto może będzie decydował o tym.
No ale ta książka o śmierci no jest czymś powodowana. To się nie bierze tak ni stąd, ni zowąd.
Nie, no oczywiście, że tak.
Że masz Baltazara Mrożkę tam po
chorobie. Między innymi też.
Takie terapeutyczne działanie, że napisał Baltazara. A ty masz swoje terapeutyczne. Czy chcesz z tą książką o śmierć oszukać?
Nie, no swoje. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że umrę i co komu pisane i kto będzie żył, to nie wiadomo jeszcze kiedy i gdzie. Oczywiście mam nadzieję, że będę żył jak najdłużej, że ten ogonek mediany mojej będzie się ciągnął i ciągnął, ale jestem przekonany, że umrę. Zresztą ty tak samo umrzesz, nie chcę cię straszyć, ale
jak wszyscy.
I nie wiadomo, kto wcześniej. Także nie chcę oszukać. Natomiast zdałem sobie sprawę, dzięki tej chorobie właściwie, nie przez, tylko dzięki tej chorobie, my myślimy o śmierci on, ona, oni, ale nie ja. Śmierć to nie ja. Mnie nie dotyczy. Tymczasem to nie jest prawda. Oczywiście, że nas dotyczy i nagle taka śmierć, takie uderzenia, właściwie taka diagnoza, to powoduje, że nagle człowiek zaczyna myśleć: o kurczę, ta śmierć jest tuż za drzwiami, czeka tutaj na mnie i teraz czy ja jestem przygotowany? Nie, ja się boję, oczywiście, bo śmierci się boimy.
Tak, w modlitwach katolicy się modlą od niespodziewanej śmierci.
Słuchaj, to jest kolejna rzecz. Zachowaj nas, Panie.
Zachowaj nas, Panie.
Wiele osób, z którym rozmawiam, a ja bym tak wolał umrzeć w nocy na przykład, dostać zawału serca i umrzeć. To naprawdę.
Nie męczyć się. Nikt się nie chce męczyć.
Lęk przed bólem, oczywiście, to jest naturalna sprawa. Lęk przed cierpieniem, które często przynosi. No teraz jesteśmy.
No i przed świadomością, że umierasz, to musi być bolesne. Świadomość, że się
słuchaj,
umiera.
Nie zawsze. Mark Twain powiedział coś takiego, że ludzie narzekają, że muszą umrzeć. I to mówią ci ludzie, którzy musieli żyć. Czy życie jest rzeczywiście takie cudowne i piękne, że.
Tak.
Nie dla wszystkich i nie zawsze, prawda? Słuchaj, jeżeli potraktujemy, że śmierć, a mówimy tutaj o jakimś tam przedziale czasowym, który trwa ta śmierć, jest częścią, bardzo ważną częścią życia, no to warto by było dobrze to się do tego przygotować i przeżyć to. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego nam to ma ktoś zabrać?
No tak, ale to tylko w filmach tak bywa, że jeszcze się zdąży pożegnać ten umierający z rodziną, jeszcze ładnie się uśmiechnie i zgaśnie. O,
słuchaj, tak, w filmach czasami tak bywa. Ale.
A jeszcze powie ważne rzeczy, kocham cię do bliskiej osoby.
I widzisz, w momencie, kiedy się dowiedziałem, że mam raka, to sobie uświadomiłem, że słuchaj, może jest czas, żebym ja sobie powiedział, co nie powiedziałem, to zrobił, czego nie zrobiłem. Może przeprosił za to, co narobiłem, a nie będę miał czasu. Uświadomienia sobie śmierci jest momentem zwrotnym, przynajmniej w moim wypadku, momentem zwrotnym, kiedy uświadomiłem sobie, wiele rzeczy można jeszcze zrobić. Można pojechać na wycieczkę, słuchaj, do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, zwiedzić pięknie, jeżeli ktoś nie był.
Ale no jeszcze trzeba mieć środki na to.
Nie, oczywiście, ale,
no,
ale całe życie odkładałaś, także wiesz, masz. Aha. Ale jeżeli nie, to może warto by było właśnie skontaktować się z synem, córką, z którym się nie rozmawia, albo z byłym małżonkiem, którego się nienawidzi, bo zrobił straszną krzywdę odchodząc kiedyś. Albo, no nie wiem, no jest szereg różnych rzeczy, które można zrobić. Ja napisałem książkę.
Właśnie, czy przy takiej świadomości na przykład, no tak jak w twoim wypadku, no mówisz, choroba, która może przybliżyć twoją śmierć. Może, nie musi, ale
tak,
może. Czy wtedy się na przykład myślę o takie myśli hedonistyczne przychodzą, ach, póki jeszcze żyję, póki jestem sprawny, rzucę się w wir przyjemności. Powiedziałeś sam o Kalifornii. Podróż jest przyjemnością.
W Kalifornii byłem i żyłem, mieszkałem tam przez wiele lat, więc nie ciągnie mnie. Ale podejrzewam, że są ludzie tacy, którzy chcieliby przed śmiercią jeszcze gdzieś pojechać, jeszcze coś, czegoś doświadczyć, jeszcze coś zobaczyć. Jeżeli to mu ma dać jakieś zadowolenie, dlaczego nie?
A jeszcze z kimś bliskim.
No właśnie. ten lęk przed osamotnieniem, przed samotnością. Ja żyję sobie samotnie tutaj, jak widzisz, tak sobie życie utkałem, że żyję samotnie i sobie radzę. Nawet mi jest z tym dobrze, bo mam czas dla siebie, słuchaj, na lektury, na różne rzeczy, które... Ale jak myślę o umieraniu, myślę sobie, samotnie umierać to będzie chyba źle, wiesz, chyba... Właśnie dlatego ten bliski, znalezienie tego bliskiego, albo kogoś, kto rozumie, może to będzie rodzina, może to będą, wiesz, tacy najbliżsi, którzy za rękę potrzymają w momencie przejścia, nie wiem, popchną tam w tą bramę otwierającą się, nie wiem. Ale to, no, o tym myślę, wiesz, to nie chciałbym tego, nie chciałbym umierać, wiesz, żeby wokół mnie nie było nic, albo żeby był parawan oddzielający mnie od innych chorych na sali. Tego bym bardzo nie chciał. No.
To nalej jeszcze herbatki.
Już ci nalewam. Wiesz, że zielona herbata jest na działanie antyrakowe. Trochę podnosi ciśnienie, ale nie masz problemu z ciśnieniem? Czy masz?
Nie mam problemów z ciśnieniem. No mam nadzieję, że nie mam problemów z rakiem.
Dobra. Na ten temat będziemy rozmawiać za kilka miesięcy, bo wiesz, że każdy człowiek ma w sobie komórki rakowe. Słuchaj, jeżeli chcesz, to ci przeczytam jeszcze jedno tłumaczenie, które teraz robię z tego Tagore, co?
Tak, naturalnie.
Bo to jest to, nad czym teraz...
A nie możesz tu usiąść?
Tak, mogę, tylko otworzę najpierw, zobaczę, czy nie ma jakiś... Nie. Słuchaj, co by ci tutaj przeczytać? Ja tłumaczę pieśni ofiarne, jest ich 103. Jestem przy 97. Słyszałaś kiedyś pieśni bengalskie?
Nie.
Tagore był Bengalczykiem, nie Hindusem nawet. Słuchaj, widzisz, na koniec jeszcze mi komputer. Komputer mi wysiadł. No, zawiesił mi się. Bo to są naprawdę piękne te jego pieśni. On dostał za to Nagrodę Nobla w 1913 roku. I mimo, że nie był chrześcijaninem, jest absolutnie... Ta jego poezja ma ducha chrześcijańskiego, to nawet nie ma dwóch zdań. Albo uniwersalnego. Wspaniałe. Otrzymałem wezwanie. Żegnajcie, bracia. Kłaniam się wam i odchodzę. Oto oddaję klucz do drzwi wejściowych i zrzekam się wszelkich praw do mojego domu. Proszę was tylko o dobre słowo. Długo byliśmy sąsiadami. Otrzymałem od was więcej niż sam dałem. Wstaje dzień i lampa, która oświecała moje kąty, dogasa. Przyszło wezwanie, jestem gotowy do drogi. Mam nadzieję, że do końca roku mi się to uda skończyć. A później usiądę do tej książki, wtedy porozmawiamy na temat choroby, jak leczyć raka. O, to będzie bardzo dobry czas.
Za prostą drogę do raju, gdy będę na skraju dni. Za każde nieba wspomnienie, za piekła płomienie zasnę. Co każą w cud znów uwierzyć, gdy świat już nie wierzy, niepomny pacierzy do króla dwóch wieży, gdzie tron. Na wieki bądź błogosławiona, bądź błogosławiona, bądź. Na wieki bądź błogosławiona, bądź błogosławiona.